Przy mikrofonie Aneta Pieńkowska. Dzień dobry, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Łukasz Molenda, sekretarz Radomskiego Koła Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
No właśnie, sekretarz, ale póki co też kandydat na kandydata w jesiennych wyborach do polskiego parlamentu. I od tego chciałbym zacząć. Panie Łukaszu, rozmawiamy dwa dni po konferencji lidera Polski 2050 Szymona Hołowni i szefa PSL-u Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy zapowiedzieli jedną wspólną listę. I już wszyscy czekali,
myśleli, lista wyborcza.
Tak jest, że chodzi o ogłoszenie o koalicji wyborczej, a tu chodzi o coś zupełnie innego, lista spraw do załatwienia. O co chodzi?
No chodzi o to, proszę państwa, że tak naprawdę nikt nie chce, poza może kilkoma czy kilkunastoma działaczami Platformy Obywatelskiej, powrotu do 2015 roku. A żeby tego nie było, żeby uniknąć tych błędów, które były przed rządami PiS-u i żeby szybko naprawić sytuację tą, którą zrobiło nam Prawo i Sprawiedliwość, to trzeba umówić się na to, co po wyborach, co będziemy robić, jaki będzie program, ewentualny program rządu koalicyjnego, bo wiadomo, że w tym rządzie znajdzie się kilka ugrupowań najprawdopodobniej. Takiej dużej koalicji trzech, czterech ugrupowań jeszcze w Polsce nie było na tyle silnych. Było tam SLD, Unia Pracy i PSL, ale ta Unia Pracy to była część klubu SLD. To była zupełnie inna sytuacja, natomiast w tej chwili sytuacja zupełnie nowa. I chyba o to tak naprawdę chodzi, żeby nie było takiej sytuacji, że do wyborów fajnie się razem idzie, bo dąd jest jaki jest i system przeliczania głosów na mandaty jest jaki jest, a później się okazuje, że dzień po wyborach rzucamy się sobie do gardeł, bo się nikt z nikim nie zgadza i nic nie można w zasadzie robić.
Czyli
i taki
to,
rząd może trwać krótko
wtedy. Współpracę rozpocząć już wcześniej.
No jeżeli się nie umówimy na to, co będziemy robić po wyborach, no to jak możemy razem iść do wyborów i ludziom opowiadać, że będziemy wspólnie rządzić krajem? No, to byłoby nielogiczne.
Czy takie wspólne spotkania w ramach tworzenia tego programu, jednego programu między PSL-em a Polską 2050 odbywają się, czy też będą się odbywały również w Radomiu?
Z pewnością, bo to zejdzie w dół, ponieważ no, są też sprawy, które załatwia
lokalne
się dzięki Sejmowi, ale lokalnie. Więc jeżeli na przykład będziemy rozmawiali o jakichś, nie wiem, sieci dróg, czy sposobach na, nie wiem, energię
edukację
odnawialną,
zdrowie.
Dokładnie, to musimy brać pod uwagę te czynniki, które tutaj są, ale nie spodziewałbym się tego, że będą to analogiczne struktury do tego, co się dzieje ogólnopolsko, bo tego chyba aż takiej potrzeby nie ma. Ważne jest, żebyśmy te kierunki znali i wiedzieli, co chcemy osiągnąć, jeśli chodzi o te postulaty programowe.
No właśnie, kilka dni temu gościem mocnej rozmowy był Konrad Frysztak, poseł Platformy Obywatelskiej, no, który wyobraża sobie taką wspólną listę całej opozycji, gdzie obok siebie na liście radomskiej chociażby mogło pojawić się pana nazwisko, pana posła Konrada Frysztaka. No i tu pan poseł mówi o tym, że należy schować dumę do kieszeni w takich przypadkach, no bo nieważne, kto będzie jedynką, ważne, żeby współpracować. Czy pan
ja
się
tak
z tym zgadza?
Ja zaglądam do swojej kieszeni, ale nie widzę tam ani dumy mojej, ani dumy posła Frysztaka. To nie chodzi o to, że ktoś ma taką czy nie inną dumę. Tu chodzi o to, jaką ma się wizję kraju i na jakich zasadach się liderzy polityczni Polski 2050, PSL-u, Lewicy, czy wreszcie Platformy Obywatelskiej, która jako największy podmiot no, musi być tym takim rozgrywającym, nie oszukujmy się, i musi proponować pewne warunki. Na jakie właśnie warunki się dogadają, to po pierwsze. Po drugie, to ja nie widzę w ogóle problemu, żeby znaleźć się na takiej liście. To nie byłoby dla mnie w żadnej mierze ujmą, dyshonorem czy problemem jakimś specjalnym, ale chciałbym wiedzieć, co ta lista ma do zaproponowania Polsce i Polakom. Trzecia kwestia jest taka, że poza oczywiście antypisem, bo odsunięcie PiS-u od władzy to jest coś, co całą opozycję łączy od prawa do lewa, nawet i Konfederację w tej chwili przynajmniej z opozycją demokratyczną łączy. Ale trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, i tu chyba największy problem z tego będzie wynikał, że Platforma przyjęła taką dziwną metodologię, ja to nazywam agresja miłością. Na początku obrażanie nas, krytykowanie, wyśmiewanie, a teraz takie mocne tulenie do serduszka, żebyśmy się przypadkiem zadusili. No i w takiej sytuacji ciężko mówić o wspólnych listach. Ja czekam na konkrety. Najpierw niech zostanie umówiony do końca pakt senacki, który jeszcze nie jest umówiony, który nie jest jeszcze naprawdę dopracowany. Jak to zostanie dopracowane, wtedy będzie czas na dyskusję. My zrobiliśmy pierwszy krok, bo ta próba współpracy z PSL-em, ta próba stworzenia płaszczyzny do tworzenia dopiero jednej listy z PSL-em, bo to nie jest jeszcze postanowione absolutnie, po prostu chcemy się spróbować, czy to jest możliwe w ogóle, to jest realny krok w budowaniu opozycji, wspólnej opozycji, a nie tylko takie rozmawianie i przerzucanie się w mediach.
No to teraz sprawy miejskie. Stadion i majowy termin oddania tego stadionu. No bo niby są zapewnienia, że to już był ostatni aneks i ostatnie pieniądze, ale ziarnko niepokoju zasiał radny Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik, który powiedział, że według jego informacji to nie jest ostatnie słowo i ostatni aneks i trzeba będzie jeszcze do tej inwestycji dołożyć. A mamy już prawie połowę lutego, majowy termin tuż, tuż.
Tuż, tuż. Ja mówiłem jakieś kilka tygodni temu, że to jest absolutnie niemożliwe, żeby ten termin został dotrzymany. Popatrzmy na pogodę, proszę Państwa. Jest minus 9 stopni, jak wchodziłem tutaj do studia, sprawdziłem. To nie są warunki, przy których można dokonywać większości prac budowlanych, zwłaszcza tych zewnętrznych, a mówimy przecież o stadionie. No i tutaj pytanie, tak zapytam panią redaktor może, a pani redaktor postawiłaby jakiekolwiek pieniądze na to, że ten termin będzie dotrzymany, bo ja nie.
No szczerze, to miałabym obawy.
No właśnie. I chyba większość naszych słuchaczy także, dlatego nawet nie jest istotne, czy to będzie maj, czy to będzie czerwiec. Istotne jest to, żeby ktoś wreszcie za to zaczął brać odpowiedzialność. Bo ja odnoszę wrażenie, że w Radomiu ostatnio można wszystko powiedzieć, można wszystko obiecać i można później się wykpić z tego i udawać, że to nie my, to nie nasza sprawa, to są jakieś warunki obiektywne i tak dalej, i tak dalej. I powiem szczerze, że najczęściej nie lubię zgadzać się z radnym Wójcikiem, ale w tej kwestii akurat ma rację.
No to a propos obietnic dotrzymanych, niedotrzymanych, projekt Fabryka, który miał być realizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu w budynku przy 1905 roku, w dawnym budynku Fabryki Broni. No i tu prezes Radomskiego Samorządu Obywatelskiego Jarosław Kowalik, bo pamiętamy zamieszanie, czy to wyburzać, czy ten budynek powinien zostać zabytkiem, poinformował, że wstęp na projekt decyzji konserwatora zakłada, że to jednak częściowo zostanie ocalone. Jak pan myśli, czy w ogóle do realizacji tego projektu dojdzie i czy ten budynek powinien
absolutnie
znaleźć się na liście?
Nie dojdzie do tego. Muszę, i to mówię z wielką przykrością, że nie dojdzie, bo zostały prowadzone działania tak naprawdę pozorowane. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wykorzystali tego typu pomysł jako trampolinę do swoich karier politycznych. Naprzywozili tutaj swoich kolegów partyjnych, ministrów, wiceministrów. Naobiecywali. Radomianie się na to nabrali. I w tej kampanii wyborczej ten temat wróci. Są takie evergreeny. Takim evergreenem zawsze dla nas było lotnisko, no w końcu się robi. Evergreenem były drogi niektóre, nie wiem,
też
12
podział
chociażby.
Województwa Mazowieckiego.
Tak, dokładnie. Mamy takie szpital kliniczny. To są, proszę Państwa, takie banialuki, które wam wciskają politycy. Kompletnie nieodpowiedzialnie, nie mówiąc z czego to będą robić, za jakie pieniądze. I tutaj także to jest tego przykład, tego typu działania. I wydaje mi się, że akurat tu o tyle przykra rzecz, że tu, czy byśmy burzyli, czy byśmy nie burzyli, mogło coś z tego być, ta pamiątka po historii miasta byłaby. A w tym momencie po prostu będzie to niszczało, aż się samo zawali.
To na zakończenie jednym zdaniem. Dosłownie temat panu bliski, oświata i wniosek miasta, który jest przygotowywany, wczoraj mówiła o tym prezydent Kalinowska. Myśli pan, że samorząd zdecyduje się i ten wniosek złoży, bo o tym, że jest przygotowywany, że to jest proces długotrwały, że to jeszcze chwilę, trzeba na to poczekać.
Mówimy o tym pozwie.
Pozew o pieniądze za subwencje.
Trzymam kciuki. Nawet jeżeli by się okazało, że w polskich sądach byłby problem, poszedłbym z tym tematem dalej do Europy. A nawet gdyby się okazało, żebyśmy przegrali w ostatniej instytucji, to wówczas prezydent miasta wyjdzie i powie, że zrobił wszystko, co się dało. Jest takie rozwiązanie prawne, a nie inne. Dbał i walczył o nasze pieniądze, bo za edukację płacimy, proszę Państwa, w podatkach. To nam się należy i płacimy za to do budżetu państwa, a nie na Wille Plus, nie na ten program Złodziejstwo Plus, który minister Czarnek uprawia.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Łukasz Molenda, sekretarz Radomskiego Koła Polski 2050, był gościem Mocnej Rozmowy.
Miłego dnia.